Ja na samym początku zapytam, braterstwo, jak myślicie, do której godziny możemy być z sobą razem? Bo brat Franek mi zostawił czas nieograniczony. Do której godziny? To moje zmartwychwstanie. Aż się wolne wnioski wyczerpią. Proszę braterstwa, powtórzmy, cośmy powiedzieli do przerwy odnośnie chrztu. Że chrzest tłumaczymy jako co? Jako zanurzenie. Chrzest wodny tłumaczymy jako symbol, jako zanurzenie w wodzie. Jako chrzest symboliczny. I chrzest rzeczywisty. Proszę? Czyli dokładnie zanurzenie woli Ojca. I dlatego to chcę podkreślić, ponieważ to nam pomoże potem do naszego zrozumienia w dalszej części. Powiedzieliśmy, że Pan Jezus chrzcił się na śmierć, by wykonywać wolę Bożą. Jak jest z nami? Przyjmujemy chrzest symboliczny, zanurzamy się w wodzie i chrzcimy się w jaki sposób? W co się chrzcimy? W śmierć Chrystusa. A dobrze by było werset znaleźć, który by nam usystematyzował może spojrzenie, w co się chrzcimy. W co naśladowcy Pana się chrzczą? Do Żydów ktoś tam powiedział? Czy do Rzymian? List do Rzymian, 6:3 werset. A zaż nie wiecie, iż którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy, to w Chrystusa Jezusa w śmierć Jego ochrzczeni jesteśmy. Ile elementów apostoł Paweł wymienia? W co jesteśmy ochrzczeni? Ile elementów apostoł Paweł wymienia? Trzy elementy. W Chrystusa, w Jezusa i w śmierć Jego. Wytłumaczmy, co to znaczy. Kto chętny z braterstwa? Co to znaczy, że chrzczeni jesteśmy w Chrystusa? Że chrzcimy się w Chrystusa? Bracie Bywalec Walenty, pomóż, bo się dzisiaj nic nie mówił.
Czyli zaczynamy od Chrystusa.
Tak werset mówi. A zacznij wiecie, iż którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy, w Chrystusa, Jezusa, w śmierć Jego ochrzczeni jesteśmy.
Chrystus znaczy pomazaniec. Więc chrzest dotyczy takiego chrztu, który ma nadzieję uczestnictwa w Kościele Chrystusowym. I z tą informacją, z tą przeświadczeniem podejmujemy ten chrzest Chrystusa Jezusa. Czy jeszcze dalej tłumaczyć imię?
Proszę bardzo.
Jeżeli chodzi o imię Jezus, to w Ewangelii Łukasza, bodajże w drugim rozdziale jest zapisane. Jezus to znaczy Zbawiciel Świata. To jest przez to imię wszyscy dostępują zbawienia, co też było cytowane z Dziejów Apostolskich 4 rozdziału, werset 12, że nie ma innego imienia pod niebem, w którym można być zbawiony. Jest jeszcze drugi taki werset, ale w tej chwili nie pamiętam, gdzie dokładnie, taki sam, że zbawienie jest tylko w imieniu Jezus, więc te nazwy nam pokazują tak, że musimy wierzyć w Jezusa Chrystusa, że On dokonał dzieła odkupienia. Odkupienia wszystkich ludzi i na mocy tej ofiary mamy możliwość przystępowania do uczestnictwa w Kościele Chrystusowym, czyli zanurzamy się w tego Chrystusa. Chcemy być częścią ciała Chrystusowego, nie z wyjątkiem głowy, bo głowa to jest właśnie nasz Pan. Natomiast chcemy uczestniczyć w ciele Chrystusowym. I myślę, że jeżeli ta świadomość nam przyświeca podczas chrztu, no to również chcemy umrzeć razem z Nim. Śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni. Chcemy umrzeć razem z Nim. Umrzeć śmiercią ofiarniczą. Śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa, jak było wcześniej wspomniane, jest to śmierć ofiarnicza, dobrowolna, nieprzymuszona przez nikogo, co było pokazane na samym początku. Tu jeden z braci wspominał w ofierze Izaaka na górze Moria. I później nasz Pan Jezus Chrystus sam dobrowolnie podjął się, ażeby ratować ludzkość z wiecznej śmierci, jak również, żeby ratować naród izraelski, a też, żeby wybawić, albo żeby Kościół mógł się wybierać w podobnej drodze, jak on zmierzał, w drodze poświęcenia. To też mówi apostoł święty Piotr w pierwszym rozdziale, to jest, będzie werset, albo drugi rozdział, werset 20. Pierwszy, zaraz znajdę. Jest Piotra. Werset 24. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarszy grzechem dla sprawiedliwości żyli, jego sińce uleczyły nas. Więc ten werset, myślę, że komponuje się z tymi poprzednimi rozważaniami. Niechaj się wypełni Boża sprawiedliwość odnośnie chrztu, że święty Piotr cytuje proroctwo Izajasza, 53 rozdział, ten, który był wspominany, że on nasze grzechy wziął na się i poniósł je na drzewo, abyśmy dla sprawiedliwości żyli i jego sińce uleczyły nas. Więc wiara w to dzieło odkupienia jest podstawą. Podstawą do tego, żeby móc ubiegać się i dostąpić tego chrztu, chrztu później rzeczywistego, śmierć Jezusa Chrystusa. Żeby razem w podobny sposób, sposób ofiarniczy, albo dobrowolnie składać swoje ofiary, dobrowolnie stawiać swoje, wstawiać swoje ciało jako ofiarę żywą, o czym apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian w 12 rozdziale, tam pierwszy i drugi werset.
Dziękuję bratu.
Dziękuję.
Brat Paweł. Brat Paweł Małkowski.
Ja nie chciałbym rozdzielać tu tej wypowiedzi apostoła Pawła na słowo jesteście ochrzczeni w Chrystusa i Jezusa, czy inaczej mówiąc, dla mnie jest to coś nierozłącznego. Nie, według mojego oceny, tak jak odczytuję teksty biblijne, musimy tym operować w sposób jednoznaczny. Czyli mówimy o Chrystusie i Jezusie. I teraz drugie zastrzeżenie. Trudno nam zrozumieć wymowę tego, co powiedział apostoł Paweł, kiedy nie rozumiemy, że powinniśmy te słowa odczytać nie w transkrypcji na grecki i później na inne języki współczesnej Europy, tylko powinniśmy je odczytać tak, jak Żydzi to odczytują. Czyli powiedzmy, jesteśmy ochrzczeni w Jeszue Hamaszijach. I teraz chciałbym, żebyśmy zrozumieli, o co tutaj mnie chodzi w tej wypowiedzi, to chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie, jak brzmią pierwsze słowa w Nowym Testamencie, w Ewangelii Mateusza. One dokładnie wskazują na to samo. Przy czym te słowa są w bardzo dziwnym kontekście wyszczególnione, ponieważ jest tam rodowód naszego Zbawiciela podany. A te słowa brzmią: rodowód Jezusa Chrystusa, czyli Jeszua Hamaszijach, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Jeżeli brat zadaje pytanie, co to znaczy, że jesteśmy ochrzczeni w imię Jeszua Hamaszijach, czyli tego, który został nazwany synem Dawidowym, synem Abrahamowym, to musimy po prostu zrozumieć kontekst tych wszystkich imion. I tak jak to określenie Jeszua ma po prostu swoje znaczenie po hebrajsku, Mesjasz jest jednoznacznie kojarzony przez tych, którzy do tej pory, tak jak my to mówimy, czytali Nowy, Stary Testament, to jest król, który przyjdzie, żeby nawrócić nie tylko wszystkie pokolenia Izraelitów, ale także, żeby nawrócić cały świat do Boga. Takie jest przekonanie Żydów. Jeżeli mówimy o tym, że to jest syn Dawidowy, to dokładnie to samo znaczy. To jest król Izraela, ale jednocześnie to jest Mesjasz, ponieważ kiedy znajdziemy sobie przypadki uzdrowienia w Nowym Testamencie, to się okazuje, że zupełnie nieznane postacie, nieznane Panu Jezusowi i vice versa, można powiedzieć, z dokładnych rodowodów, ci ludzie nie znali naszego Zbawiciela, a zawołali go w ten sposób: Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. To w tamtym czasie oznaczało nic innego jak zawołanie: Mesjaszu, Królu Izraela, zmiłuj się nade mną. W Ewangelii Mateusza jest jeszcze przypomniane, że to jest syn Abrahama. W związku z tym, jeżeli tak, to znaczy, że powinniśmy te słowa odczytywać w ten sposób, jak pierwotnie one były odbierane. Czyli nie tylko mówiąc naszym językiem, to jest Jezus Chrystus, ale żebyśmy rozumieli pełny kontekst tego, co jest w tym momencie za tymi słowami wyrażone. I teraz na koniec tej mojej wypowiedzi chciałbym przypomnieć list do Galatów. Być może jeszcze już dzisiaj był to werset odczytany czy fragment. Ale gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, albowiem wszyscy jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Jeszuę Hamaszijach. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Mesjaszu ochrzczeni, przeoblekliście się w Mesjasza. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jesteście jedno w Jeszui Hamaszijach. A jeśli jesteście Mesjaszowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Dziękuję.
Dziękuję bratu.
No wyszliśmy do rozważań z listu apostoła Pawła do Rzymian. Z 6 rozdziału i 3 werset. I chcieliśmy się zrozumieć, co apostoł miał na myśli, cytując te trzy rzeczy, jak sami braterstwo zauważyliśmy, w co jest chrzest naśladowców pańskich. Czy ktoś jeszcze z braterstwa ma myśli? Chciałby się podzielić, to proszony. Bo jeżeli trzy rzeczy apostoł wymienia, to z trzech powodów chrzcimy się. Czy dla trzech powodów? No, może tak. Kto jeszcze z braterstwa? Brat Kubic Adam gdzieś się schował. Jest. Może on nam pomoże.
To znaczy, ja tutaj może nie pomogę, ale ja bym też uważał, że tutaj określenie to i nie robiłbym różnicy. Bo 21 werset. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. No i tutaj, no nie wiem, czy byłoby zasadne, żebyśmy rozpatrywali Jezusa Chrystusa i jeszcze Pana naszego. Więc myślę, że to jest jedna całość tutaj, że aż nie wiecie, iż wy wszyscy, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni. Więc tutaj dla mnie występują po prostu dwa elementy. Chrzest w Jezusa Chrystusa, a to znaczy w Jego śmierć. A czym, jak ja to tłumaczę? Ja myślę, że nie tłumaczę, tylko tłumaczy apostoł święty Paweł. Bo później będzie pisał, że wiedząc, że zmartwychwstały Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, ale żyjąc żyje dla Boga. I myślę, że to jest znaczenie właściwego chrztu. Chrzest umarłszy dla grzechu, ale życie dla Boga. I w zasadzie tak bym to rozumiał.
Ja myślę, że się wszyscy z bratem zgodzimy, tylko jest to takie ogólne stwierdzenie. Ale chcieliśmy dopatrzyć się szczegółów stwierdzenia apostoła Pawła. Brat Franciszek prosi.
To można tak na Pana Jezusa, to do wód Jordanu, do Jana przychodzi Jezus. A kiedy wychodzi, to wychodzi już pomazaniec jako Chrystus. I apostoł jak gdyby mówi o tej całości, że jesteśmy w Jezusa Chrystusa, w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego ochrzczeni. Czyli mówi o całości powagi rzeczywistego, nie symbolicznego, ale rzeczywistego chrztu. I myślę, że to patrząc na Pana Jezusa, podobnie jest z nami, że do wody wchodzimy jako doskonały, usprawiedliwiony człowiek. No nie do wody, tylko mówimy o tym rzeczywistym. Jako doskonały człowiek, a wychodzimy już jako nowe stworzenie w pomazańcu. I myślę, że na to powinniśmy zwrócić uwagę, że chrzest rzeczywisty nie może się rozpocząć, jeśli nie zostaną przypisane zasługi Chrystusa. Bo niczego ofiarować nie możemy jako niedoskonali ludzie. Pan Bóg musi na nas popatrzeć jako na doskonałych, żeby mógł, abyśmy mogli wejść w pomazanie, czyli otrzymać Ducha Świętego. No, dziękuję.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z braterstwa? Tak ogólnie, proszę braterstwa, mówimy. Nawet przy chrzcie bracia w wykładzie mówią, że chrzest jest bramą do... Chrzest jest bramą do zgromadzenia, do zboru. To jest w Chrystusa. Bo Chrystus, jak brat zauważył, jest od Jordanu, pomazaniec. I w Chrystusa się chrzcimy, czyli w Jego ciało. W ciało Chrystusa, w Jego oblubienicę. W tym celu się chrzcimy, żeby stanowić Jego ciało. Dlatego mówimy, że jest bramą do zgromadzenia. Jezus, jak brat zauważył, był do Jordanu. Jako człowiek doskonały, mogący złożyć z siebie ofiarę. Więc chrzcimy się w Jezusa? Chrzcimy się, proszę braterstwa, i w tym miejscu możemy zauważyć to, nad czym też często dyskutujemy, czy Kościół ma udział w ofierze, czy nie ma udziału w ofierze. Chrzcimy się w Jezusa. Aby mieć pierwsze udział w Jego śmierci, w ofierze, a potem w Jego chwale, by stanowić to przyszłe królów i kapłanów. I chrzcimy się w śmierć Jego. Jego śmierć była ofiarnicza, ofiarą. My dzisiaj umieramy jaką śmiercią? Proszę? Jako poświęceni to śmiercią ofiarniczą, tak jak i Pan Jezus. Na śmierć się chrzcił, a my się chrzcimy w śmierć Jego, na Jego wzór, na Jego podobieństwo. I też to jest do naszej śmierci oczywiście, bo nie na kilka lat. Dlatego rozumiem, że apostoł Paweł rozróżnił te trzy rzeczy w tym wersecie. Ja się zgadzam, że w innych wersetach może poruszyć inny aspekt naszego Pana. Ale w tym wersecie, jak zrozumieliśmy, apostoł Paweł porusza te trzy rzeczy, że nasz chrzest jest w tym celu. To chrzest wodny. A potem chrzest wodny jest zanurzeniem w wodzie, czyli zanurzeniem, symbolem chrztu rzeczywistego. A potem następuje nasz chrzest rzeczywisty. Na czym polega nasz chrzest rzeczywisty? Pana Jezusa powiedzieliśmy na czym? Brat Henryk z Biłgoraja może nam powie. Na czym polegał chrzest rzeczywisty naszego Pana?
To tak jak Pan Jezus powiedział, że do tych... Gdy tych dwóch uczniów chciało, tam matka przyszła z nimi, to czy czym chrztem możecie się chrzcić? Jego chrzest polegał od Jordanu aż do zakończenia na Golgocie. I to był jego chrzest rzeczywisty. I powiedział, że wy tak samo będziecie się chrzcić. Tym chrztem będziecie takim chrztem ochrzczeni, czyli skorzystacie z tego zaproszenia, że kto chce moim naśladowcą być, niech zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój i mnie naśladuje. I ta sama droga, tak jak Pańska była, taki jego naśladowcy tą samą drogą mają iść, drogą ofiary złożenia. Nie wiem, tak to rozumiem, dziękuję.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś braterstwa chciałby? Proszę, brat Sławek.
Chciałem Chciałem tylko odczytać wersety, żeby później no, za słowa nie być chwycony, to przeczytam po prostu dosłownie, jak jest napisane. Pierwszy werset to był ten, który już wcześniej podawałem z listu świętego Piotra. Czym jest chrzest? I tu jest napisane w 21 wersecie 3 rozdziału pierwszego listu świętego Piotra, że jest on prośbą do Boga o czyste sumienie. I to jest pierwsza odpowiedź. I bardzo podobnie wyraża się apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków. Tu przeczytam troszeczkę większy fragment. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew... Proszę? No, podałem. Pierwszy list świętego Piotra, 3 rozdział, 21 werset. A z Hebrajczyków to jest 10 rozdział od 19 wersetu. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. I to tyle. Dziękuję.
Dziękuję, bratu. Proszę, brat Rafał.
Werset, który chyba będzie pasował do tego, o czym mówimy, o tym chrzcie. To jest pierwszy
Koryntian, 12 rozdział od 12. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. No i tam jest opis tego ciała, pamiętamy. Podsumowuję to tak. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Dziękuję.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? W jedno ciało zostaliście ochrzczeni. Potwierdzaną tą myśl z listu do Rzymian. W 6 tomie na stronie 537 jest takie zdanie. Rzeczywisty chrzest pokazany przez symbol to pogrzebanie w śmierci naszej woli w Jego śmierć. Tak jak On to czynił, czyli czynił dokąd? Do śmierci. A pokazał to przez co? Przez symbol chrztu. Pogrzebanie naszej woli ludzkiej dla woli Chrystusa jest śmiercią naszej ludzkiej istoty. I odtąd możemy uważać ją nie za ludzkie istoty, ale za kogo? Ale za nowe stworzenia. W Chrystusie Jezusie. Już nie żyję ja od tego czasu, ale żyje we mnie Chrystus. W Kolosan 3, rozdział 3, werset mówi, że żywot nasz od tego czasu skryty jest z Chrystusem w Bogu. A żywot Chrystusa był jaki? Żeby wypełnić wolę Ojca. Czyli nasz rzeczywisty chrzest to jest rzeczywiste zanurzenie się w woli Ojca. Tak jak to czynił Pan Jezus. Ale czy potrafimy to zrobić w 100%? Tak jak brat mówi w poprzedniej części, że w 100% nie czuje się zbawiony. Tak i zanurzyć się w woli Ojca Niebieskiego nie jesteśmy w stanie w 100%. To byśmy mieli co do chrztu naszego. Ale na ile nas stać? Są wersety, które mówią, że mamy arcykapłana, który przykrywa nasze słabości, wstawia się za nami do Boga i tak dalej, które tłumaczą, w jaki sposób my ten chrzest rzeczywisty w naszym życiu prowadzimy. Może następny punkt. Chrzest Duchem Świętym. Mateusza 3, rozdział 11 werset jest podany. Jest to miejsce, gdzie mówi kto? Jan Chrzciciel, że ja was chrzczę wodą ku pokucie. Czyli chrzcił chrztem pokuty. Powiedzieliśmy dla kogo? Dla Żydów. Dla kogo? Dla tych, którzy odstąpili od zakonu, byli przestępcami zakonu. Ludzi niedoskonałych. Nasz Pan takim chrztem się nie chrzcił. I apostoł Jan Święty mówi: ja was chrzczą wodą ku pokucie, ale ten, który idzie za mną, mocniejszy jest nad mię, którego obuwia nosić nie jest godzien. Ten was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Apostoł Jan wskazuje, że ten, który za nim idzie, Jezus Chrystus, będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Jakie braterstwo mają myśli? Co to znaczy? Czy te słowa się wykonały? Czy się wykonują? Czy się dopiero wykonają? Kto z braterstwa chciałby zająć głos? Proszony. Chrzest Duchem Świętym i ogniem. Brat Tadziu Wójciak nic nie mówił dzisiaj.
Myślę, że chrzest Duchem Świętym dla Pana Jezusa się wykonał i od dnia Pięćdziesiątnicy, Zielonych Świątek, wykonuje się, jeżeli chodzi o chrzest Kościoła w dniu Zielonych Świątek. Natomiast myślę, że chrzest Duchem ogniem, przepraszam, chrzest ogniem, no ogień to są próby i doświadczenia. Myślę, że które po prostu powinny zmieniać nasz charakter, ale szczególnie w tamtym okresie czasu, kiedy to Pan Jezus mówił do narodu żydowskiego, wykonało się, myślę, w 70 roku, kiedy przyszły te szczególne trudności, doświadczenia na naród żydowski, a to znajdzie też się odzwierciedlenie, myślę, w kończącym się wieku Ewangelii. Ale myślę, że również i ogień, czyli próby i doświadczenia, myślę, przechodzi każdy z nas. Dziękuję.
Dziękuję. Brat powiedział, że Duchem Świętym będzie was chrzcić, wypełniło się w dniu Pięćdziesiątnicy. Czy ktoś jeszcze by chciał z braterstwa coś powiedzieć? Brat, proszę. Brat z Żywca. Honkisz.
To znaczy, ja chciałbym powiedzieć, że chrzest Duchem Świętym, co w przeciwieństwie do chrztu, o którym mówiliśmy poprzednio, jest nie chrztem indywidualnym, tylko wchodzimy pod ten chrzest. Bo tak brat powiedział, że chrzest Duchem Świętym dokonał się w dniu Pięćdziesiątnicy i tak naprawdę tylko tam, bo będziemy mówić jeszcze tam o Korneliuszu, będziemy mówić o innych, ale myślę, że to te okoliczności były tylko
potwierdzeniem,
a nie tak naprawdę chrztem. Dlatego uważam, że my, jeżeli nasza ofiara zostanie przyjęta, bo wiemy, że chrzcimy się i jednocześnie ta ofiara nasza musi być przyjęta. Jeżeli zostanie przyjęta, to wchodzimy pod chrzest Duchem Świętym, który był wylany na cały Kościół. A my tylko pod ten chrzest wchodzimy, a nie, że indywidualnie tak w przypadku Pana Jezusa następuje chrzest Duchem Świętym. Myślę, że to trzeba zwrócić uwagę na to. A tak do tego ogniem, no to myślę, że tak już brat powiedział, że tutaj nie możemy nic.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z braterstwa?
Można mieć pytanie do tego?
Proszę bardzo. Proszę bardzo.
Ten temat jest jakby aktualny i wiemy, że niektóre ugrupowania, większość chrześcijańskich ugrupowań właśnie tak naucza, że nie jest to, nie był to jednorazowy akt tego chrztu i że my nie wchodzimy pod ten jednorazowy akt, tylko że każdy indywidualnie jest ochrzczony Duchem Świętym na różne sposoby, poprzez wkładanie rąk czy poprzez elementy, natomiast nie jest to jednorazowy. To każdy musi być ochrzczony Duchem Świętym i trwa to do dzisiaj. I jakie my mamy dowody? Chciałbym poznać braterstwa dowody, wersety, które mówią o tym, że jest to tylko jednorazowo i że my to pod ten chrzest wchodzimy. Żebyśmy potrafili powiedzieć sobie, na jakiej podstawie my tak uważamy. Odnośnie tej wypowiedzi, z którą osobiście ja się zgadzam, ale chcę poznać argumenty, które za tym przemawiają, że my tak twierdzimy, że to jest akt jednorazowy i my wchodzimy pod ten chrzest Ducha Świętego.
Ja myślę, że to za chwilę by nam wyszło w naszym dalszym rozważaniu, ale jeżeli braterstwo mają jakieś dowody, w jaki sposób wytłumaczyć, że to był jednorazowy akt w Dniu Zielonych Świąt, I my pod ten chrzest, brat Piotr Wielki, proszę. Wysoki.
W pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdziale, 12-13 werset, czytamy o tym. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus, to, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Werset ten mówi o dwóch rzeczach. Po pierwsze mówi, że jest to chrzest w jedno ciało i mówi apostoł Paweł, że ten chrzest jest rzeczą przeszłą. Wszyscy zostaliśmy ochrzczeni i mówi, że szczególnie tutaj chcę zwrócić uwagę o tym, że mówi, że zostali ochrzczeni zarówno Żydzi, czy to Grecy, czyli mówiąc inaczej, zarówno Żydzi, jak i poganie. I argumentem na to, że oprócz tego wersetu, argumentem też na to, że nie powinniśmy się spodziewać widzialnych chrztów Duchem Świętym indywidualnych, jest też fakt ten, że w Nowym Testamencie tylko mamy dwa przypadki chrztu z Ducha Świętego, w myśl też tego wersetu, czyli w Dzień Zielonych Świątek, kiedy zostali ochrzczeni Żydzi. I w domu Korneliusza, kiedy zostali ochrzczeni poganie. W żadnym innym wersecie w Biblii nie ma mowy o tym, żeby w widoczny sposób był zesłany Duch Święty, no za wyjątkiem jeszcze chrztu Pana Jezusa, tak, ale to mówimy teraz o Kościele. Więc to jest taki, myślę, mocny argument. Natomiast jeżeli mogę odnośnie chrztu ogniem, to często ten werset jest czytany zupełnie w oderwaniu od kontekstu. Przeczytajmy Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, 10-12 werset. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona, wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić, on was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. I tutaj trzeba zauważyć kilka szczegółów. Po pierwsze, Jan Chrzciciel mówi do Żydów, nie do chrześcijan. I łączy on chrzest Duchem Świętym i ogniem ze żniwem wieku żydowskiego. I z kontekstu wynika, że zebranie pszenicy do spichlerza jest powiązane z chrztem Ducha Świętego. Natomiast spalenie plew następuje wskutek chrztu ogniem. I ten chrzest ogniem odbył się w 70 roku, kiedy została zburzona świątynia i Żydzi zostali pozbawieni swojej tożsamości narodowej i zostali rozproszeni w diasporze. Dlatego modlenie się o chrzest ogniem no jest nierozsądnym, bo to jest modlenie się o odrzucenie od społeczności Bożej, o karę. O karę za odrzucenie Mesjasza. Dziękuję.
Dziękuję bratu. Brat, ja mam problem z zapamiętaniem nazwisk. Kawała.
Chciałbym podać myśl, że zarówno chrzest, jak i te dwie pierwsze części, chrzest wodny i chrzest w śmierć, to wynika indywidualnie z woli każdego, ale chrzest Duchem Świętym również jest indywidualny. Tak jak tamte pochodzą ze strony tego, który wchodzi, to chrzest Duchem Świętym jest ze strony Boga. To, co jest, wchodzimy, to nie pod chrzest, ale pod urząd, który kapłański, jako klasa. Ale chrzest jest indywidualną sprawą, że Pan Bóg indywidualnie każdego chrzci Duchem Świętym.
Dziękuję. Czy jeszcze kto? Brat. Trzech braci po kolei.
Jeżeli chodzi o werset, to ja chciałem wycytować tylko w Listu do Efezjan, 4 rozdział, 5 werset. Myślę, bardzo znany. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeżeli przyjmujemy, że mamy jednego Pana, no to tu z tego wersetu wynika, że tylko jeden chrzest jest. Chrzest, który tak naprawdę był na samym Panu Jezusie, pod który weszedł Kościół. Jeżeli my chcemy być ochrzczeni tym chrztem, no to tak naprawdę musimy wejść w Chrystusa, bo to jest tylko jedyna metoda, żeby Go posiąść.
Dziękuję. Brat Ryszard.
Dla mnie w psalmie 133 tam jest powiedziane, że olejek został wylany na głowę Aaronową, czyli na Chrystusa, nam przedstawia Chrystusa, i olejek Ducha Świętego, który spływał na szaty, aż pod ołek szaty Jego, czyli na całe ciało. Myślę, że tu jest pięknie pokazane to jeden chrzest. Dziękuję.
Dziękuję. Brat Kocilas.
No nie będę się odwoływał na teksty, bo pamięciowo trochę tylko zacytuję, że no i tu uciekła mi myśl, ale chodzi o to, że chrzest Duchem Świętym, znaczy, że o, teraz mi się przyszła ta myśl, że nabywamy Ducha Bożego przez słuchanie i przez czytanie i przez społeczność z ludźmi wierzącymi, przez czytanie Słowa Bożego, nabywamy tego Ducha Bożego. I myślę, że w pewnym momencie, gdy wszystkie te etapy przejdziemy, wcześniejsze, któreśmy rozbierali odnośnie chrztu w wodzie i pokuty i umacnianie wiary i tak dalej, w pewnym momencie Pan Bóg nas przyjmuje jako dzieci Boże, jako dzieci. I daje nam zadatek Ducha Bożego, pod którym mamy się rozwijać. Że w innym jest mówi, że duchowe rzeczy rozeznają ci, którzy otrzymują Ducha Bożego. Więc od momentu tego zadatku Ducha Bożego stajemy się dziećmi Bożymi i nowe stworzenie jako dzieci nowo narodzone rozwijamy się do pewnego etapu, może nie do doskonałości, bo do takiego nie dojdziemy, ale w pewnym sensie stajemy się nowymi stworzeniami. I myślę, że w ten czas dostajemy tą pieczęć Ducha od Pana Boga, który nas przyjmuje jako dzieci Boże i daje nam zadatek właśnie tego Ducha Bożego i jesteśmy, rozwijamy się jako nowe stworzenie. I to jest właśnie chrzest Duchem Świętym. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę braterstwa, cały problem to jest tym, że jest na wszystkie określenia użyty Duch. I chrzest, i świadek, i pieczęć, i pomazanie, i spłodzenie, i wylanie. I w końcu musimy sobie usystematyzować, co jest co. Co jest chrztem Ducha Świętego? To, co powiedział Jan o Panu Jezusie, że On was chrzcić będzie Duchem Świętym. Ogniem już powiedzieliśmy sobie, kiedy się 3,5 roku łaski skończyło dla Izraela, kara na ten naród przyszła, chrzest ognia przeżyli, czy nie przeżyli. Natomiast chrzest Duchem Świętym, co to jest chrzest Duchem Świętym? Po co? Kto chrzci? Kiedy? Powiedzieliśmy jeszcze, że był raz taki chrzest w dniu Pięćdziesiątnicy. Brat Kajser, proszę.
Drugi werset Daniela, który ktoś powie, że nie tylko raz, bo Dzieje Apostolskie 19:4 i 5. Wtedy od 3:19. Wtedy rzekł do nich, w czyżeście tedy ochrzczeni? Oni rzekli, w chrzest Janowy. Zatem rzekł Paweł, Jan ci chrzcił chrztem pokuty, mówiąc ludowi, aby w on, który miał przyjść po nim, uwierzyli, to jest w Jezusa Chrystusa. A usłyszawszy to, ochrzczeni są w imię Pana Jezusowe, a gdy na nie włożył Paweł ręce, wstąpił na nie Duch Święty. I mówili językami i prorokowali.
Czyli mówi o imieniu Pana Jezusowym, byli ochrzczeni w imię Jezusa. A Duch Święty wstąpił w wyniku ochrzczenia chrztem w śmierć.
Ale jest chrzest i jest wstąpienie Ducha połączone teraz.
To są trzy przypadki, na które myślę, że nie zdążymy dzisiaj. W Piśmie Świętym opisane, że raz był pierwszy chrzest, potem Duch. Raz był najpierw zesłanie Ducha, potem chrzest. A raz był chrzest i Ducha nie było i trzeba było drugi raz ochrzcić, żeby spłynął duch. To braterstwo znają te przypadki. I to jest jeden z nich. Co to jest chrzest Duchem Świętym? Żeby reasumować nasze rozważania. Proszę.
To było spełnienie zapowiedzi Pana naszego, że poszli was pocieszyciela, który was wprowadzi we wszelką prawdę. I myślę, że to nastąpiło spełnienie w dniu 50, gdzie na pierwotny kościół został wylany duch. Ja myślę, że dla nas, rozbierając ten przedmiot, dobrze by było się zastanowić też może kiedyś na takie różnice między pomazaniem a spłodzeniem z ducha, bo też jest tutaj pewna różnica ukazana. I ja myślę, że to się wypełniło w dniu 50, został wylany duch na cały Kościół. I dzisiaj każdy spłodzony z Ducha Świętego wchodzi w skład pomazanego ciała. I druga sprawa, utrata tegoż ducha, wyjście spod tego pomazania, pozostaje jeszcze spłodzenie, gdzie mówimy o nauce, o klasie wielkiego grona. A utrata spłodzenia to już nie pozostaje nic. Dziękuję.
Brata Rafała, przeproszę, że zrobię... Widzę, że się rozgadali wszyscy. Brat Piotrek, prosi. Piotrek Wielki.
Jeszcze odpowiadając bratu Piotrowi Krajcerowi, bo twierdzę, że dalej są tylko dwa przypadki, gdzie było chrzest Ducha Świętego, ponieważ tutaj ten zapis Dziejów Apostolskich, 19 rozdział, nie jest opisem chrztu z Ducha Świętego, ponieważ pisze, że zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa i 6 werset, a gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty, mówili językami i prorokowali. Jest tutaj mowa o przekazaniu darów Ducha Świętego poprzez apostoła Pawła. A to jest zupełnie co innego. Zesłanie chrzest z Duchem Świętym w trzech przypadkach, w których mamy miejsce, czyli w przypadku Pana Jezusa, w przypadku Żydów i w przypadku domu Korneliusza, było to widzialne zstąpienie Ducha Świętego pod różną postacią. W ten sposób było to zamanifestowanie przyjęcia określonych albo Pana Jezusa lub określonych grup Żydów i pogan do społeczności ciała Chrystusowego. Natomiast tu ten werset mówi o przekazaniu darów Ducha Świętego. Prawdą jest, że większość chrześcijan znów miesza ze sobą te dwie rzeczy. Ale no, kwestia darów Ducha Świętego i przekazywania darów Ducha Świętego to myślę, że byłby osobne badanie i to chyba całodzienne na ten temat.
Dziękuję bratu, że to wyjaśnił. Brat Sławek. I ktoś jeszcze tam z tyłu prosił? Brat Kawa.
No ja bym tutaj może przeczytał te dwa wersety jeszcze, które są w Dziejach Apostolskich, które używają tego sformułowania, bo rzeczywiście tutaj kwestia jest nazewnictwa też. Słowo chrzest, ochrzczenie Duchem Świętym pojawia się w pierwszym rozdziale i w piątym wersecie, gdzie jest zapowiedź chrztu Duchem Świętym dla uczniów. I to nie będę tego fragmentu... może
to
przeczytam.
To są powtórzone słowa.
Tak, ja powtórzone je przeczytam. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. I teraz wiemy, gdzie to się wypełniło, wiemy, jak to wyglądało, bo jest dokładna relacja. Czyli wiemy, że było to z woli samego Ojca, czyli jakby ingerencja była prosto od Ojca i była w pewnym sensie manifestacją taką widzialną i też była też zesłaniem pewnych darów, które uczniowie wykorzystywali i były zauważane. I potem drugi fragment to jest w rozdziale 11, który też właśnie przed chwilą Piotr wspomniał, o Korneliusze. I on jest o tyle ciekawy, że tutaj jest wydarzenie takie, że ten Duch Święty zstąpił. To werset 44 mówi. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, zstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej rozmowy. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr i tutaj jest dalej.
No to jest trzecie miejsce, nie?
Tak. Ciekawy jest komentarz Piotra, bo w 11 rozdziale jest fragment, który mówi apostoł święty Piotr i mówi tak. To jest od wersetu 15. A gdy zacząłem mówić, stąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku. Czyli on, Święty Piotr zauważył podobieństwo tego, że wyglądało to podobnie. To znaczy, że dostali podobne dary i podobnie wyglądało to, że też jakby z woli Ojca pewna taka widzialna manifestacja się zdarzyła. I Piotr dalej kontynuuje. I przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział: Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Więc tutaj Święty Piotr nie zostawia nam wątpliwości i on mówi, że to wydarzenie, tak wyglądające, to jest właśnie chrzest Duchem Świętym, bo tak miało wyglądać, to i tego się spodziewaliśmy.
Takie samo jak w
Tak to wyglądało, tak. I teraz wracając do tego pytania tutaj brata Rafała, bo ja nie zgodzę się z bratem Piotrem w tej kwestii samych tych darów, dlatego że trzeba przyznać, że czy to przez włożenie rąk apostolskich, czy też z bezpośredniej ingerencji Bożej, jednak ten dar był taki sam. Trzeba przyznać, że on opisany jest w ten sam sposób i te dary są dokładnie tak samo nazywane, więc ja bym powiedział, że to nie jest kwestia tego daru, tylko bardziej kwestia tego, co my rozumiemy poprzez chrzest Duchem Świętym. I ja osobiście rozumiem go jako rzecz, którą jest, to jest ingerencja samego Ojca, bezpośrednio, bez udziału człowieka. I takie rzeczy zdarzały się rzeczywiście dwa razy, są opisane. I dlatego ja też podpisuję się pod tym, że ten chrzest Duchem Świętym, tak rozumiany, tak opisywany, on się wydarzył tak naprawdę w historii trzy razy, kiedy Pan Bóg bez niczyjej ingerencji, z własnej woli, po prostu obdarzył człowieka darami Ducha Świętego. Natomiast trzeba przyznać, że te dary, jakby te rzeczy, którymi Pan Bóg obdarzył człowieka, one potem były udzielane też przez ręce apostolskie. No i tutaj ja bym bardziej, jeżeli mówimy o chrzcie Duchem Świętym, to ja bym nie mówił o tym, jakie to są elementy, jakie to są te dary i tutaj rozgraniczał, czy one były takie czy inne, tylko bardziej, tak jak mówię, dla siebie ja osobiście, wiedząc, że to jest trudny temat rzeczywiście i dyskutowany wśród chrześcijan, ja dla siebie uznaję, że chrzest Duchem Świętym opisany w Biblii w tych miejscach konkretnie mówi o takiej bezpośredniej ingerencji Boga i ona rzeczywiście wydarzyła się, tak jak mówię, dwa razy, jeżeli chodzi o już historię po zbudzeniu Jezusa.
Dziękuję. Proszę, brat Kawała. Ale ja przepraszam brata Sławka, ale brat chyba niedokładnie zrozumiał brata Piotrka. Bo tam tylko była sytuacja, kiedy w wyniku tego, że zostali ochrzczeni, to otrzymali dary Ducha Świętego. Ale to było efektem tego, że zostali ochrzczeni. Natomiast o chrzcie Duchem Świętym faktycznie trzy razy mamy zapisane. Brat Kawała.
Profesor, tu było tyle wątków podanych, że trudno mi teraz samemu dokładnie zająć stanowisko. Chciałem tylko przytoczyć z pracy brata Kniaziewa i Kamińskiego z notatnika. Wynotował fragmenty z Strażnicy z roku 1914, która jest również powtórzona w Straży w 1959 roku z numeru 6, strona 84. I tam jest taki podpunkt: chrzest z ducha, również chrzest, a pomazanie. Tu padło pytanie odnośnie porównania chrztu a pomazania. Jest taki fragment, cytuję. Chrzest z Ducha Świętego nie przychodzi na nas pojedynczo, ale zbiorowo. Chrzest z Ducha Świętego wstąpił na Kościół w dniu Pięćdziesiątnicy i nie powtórzył się więcej, z wyjątkiem dotyczącym Korneliusza i jego przyjaciół. W domu Korneliusza powtórzył się chrzest podobny do tego z Pięćdziesiątnicy. Chrzest lub pomazanie z Ducha stosuje się rzecz prosta do tego samego Ducha Świętego i w pewnej mierze do tego samego doświadczenia, co spłodzenie, lecz z odmiennego punktu widzenia. Chrzest z Ducha Świętego nie przychodzi na nas pojedynczo, ale zbiorowo. Chrzest z Ducha Świętego przyszedł na Kościół w dniu Pięćdziesiątnicy i nie powtarzał się więcej, to jest powtórzone to samo. W domu nie powtarzał się więcej z wyjątkiem w sprawie Korneliusza, pierwszego nawróconego poganina i jego przyjaciół, który wezwał do swojego domu słuchanie tego, co przez usta świętego apostoła Piotra miało być mówione. W domu Korneliusza powtórzył się chrzest podobny do tego z Pięćdziesiątnicy. Przyszedł Duch Święty na wszystkie słuchające tych słów. I to było dowodem, że poganie otrzymali sposobność stania się również członkami pomazańca Bożego.
Dziękuję bardzo. To jest wszystko potwierdzenie tego, cośmy do tego czasu powiedzieli. Brat Janek Knop prosił.
Zna widzę tu bracia przeróżnie.
Rozjechał się temat. No.
Dosyć szeroko. Ale widzę, że mamy takie tu ogólnie prezentowane według mnie niezrozumienie, że spłodzenie, pomazanie, zadatek, nie wiem, pieczęć, to jest wszystko chrzest. To nie jest chrzest, to jest zupełnie coś innego. Nie możemy według mnie tych rzeczy ze sobą łączyć, bo trzymać by się należało dokładnie tego określenia chrzest. Chrzest to jest zanurzenie się. Zanurzenie w Duchu Świętym. Dlatego uważam osobiście, że zanurzony zupełnie w Duchu Świętym była głowa. Bo głowa może istnieć jako sama, jako odrębna jednostka. Po prostu jest głową ciała, jest głową Kościoła, Pan Jezus. I dlatego w Jordanie został zanurzony w Duchu Świętym, czyli w woli Bożej.
Zupełnie.
W woli Bożej, bo wola Boża była, żeby Chrystus stał się żeby Pan Jezus stał się Chrystusem. Dosłownie tak by należało powiedzieć. Żeby Jezus stał się Chrystusem, czyli pomazańcem. I taka była wola Boża i Bóg tego dokonał. Ale Bóg później tak zgodnie z tym, co jest w 12 rozdziale listu do Koryntów powiedział, że my w nim jesteśmy ochrzczeni, tak bracia z pogan, jak i z Żydów. Czyli z dwóch stron. Czyli bracia zostają. Co rozumiemy, czytając słowo my? My to znaczy Kościół. To nie ja. To nie brat Franek czy brat Heniek, tylko Kościół, my, Kościół. Apostołowie pisali z punktu widzenia Bożego, z punktu Kościoła. Kościół może być ochrzczony w Duchu Świętym, bo może być zanurzony w Duchu Świętym. Zupełnie, bo wola Boża jest taka, że On chce wybrać Kościół, lud imieniowi swemu. Chce wybrać oblubienicę Chrystusową. I to jest wola Boża. I Bóg wybierze, obojętnie czy ja nią będę, czy brat Franek będzie, ale Kościół będzie wybrany i ta wola jest zupełnie zanurzona w Duchu Świętym, czyli Duch Święty działa ku temu, żeby wybrać tenże Kościół, a dla Boga, że tak powiem, no może nieładnie, ale jest obojętne, czy ja będę, czy brat Franek. Ma być odpowiedni.
Klasa.
Ma być klasa i klasa jest święta, a my nie jesteśmy święci. My najwyżej możemy podchodzić pod wpływ Ducha Świętego, a podchodzimy to na tej zasadzie, na ile nam pozwala nasza cielesność. Czym człowiek jest, bym powiedział, bliżej doskonałości, mniej ma w sobie grzechu, tym więcej może wziąć tego Ducha Świętego w swoje serca. Pan Jezus to pięknie przedstawił, kiedy powiedział, że ja i Ojciec przyjdziemy i mieszkanie was uczynimy. Ale to mieszkanie może być maleńkie, a może być bardzo duże, bardzo dużo. To wszystko zależy od tego, kim my tak naprawdę jesteśmy, ile mamy w sobie po prostu tego grzechu. A to, że dostaniemy zadatek, to jest zalążek nowej natury. Oczywiście, ona na niego musi cały czas wpływać Duch Boży.
Spłodzenie z ducha.
Tak,
to spłodzenie. Jest spłodzenie z ducha.
No ja nie zadatek. Chcę już tego wszystkiego tłumaczyć, no. Ale to jest zadatek, to jest spłodzenie z Ducha Świętego, żeby się mogła rozwijać nowa natura. To jest ten skarb w naczyniu glinianym, które pod wpływem działalności Ducha Świętego i mocy Ducha Świętego może się rozwijać. Ale to nie znaczy, że że to jest chrzest. Bo chrzest to jest Kościół zanurzony. Bóg tak naprawdę, wybierając Pana Jezusa i w dniu Pięćdziesiątnicy wybrał już Kościół. Tam już wybrał 144 tysiące, bo Bóg chce i zrobi to. A czy my będziemy, to nam to ma pomagać to spłodzenie, pomazanie ma nam pomagać, mamy się rozwijać w owocach Ducha Świętego i wtedy możemy dojść do zupełnego narodzenia się jako nowe istoty. Ale nigdy do jednostka jako ochrzczenia. My jesteśmy grzeszni. Ktoś grzeszny może być zupełnie zanurzony w woli Bożej? No nikt z ludzi. To mógł być zanurzony Pan Jezus i Kościół jako cały, bo Kościół jest święty, ale nasza społeczność nie jest święta i dlatego my nie możemy mówić, że my możemy być ochrzczeni Duchem Świętym. Według mnie to jest nieporozumienie.
Myślę, że nam brat bardzo jasno wytłumaczył. Zapytam brata Rafała na swoje pytanie.
Podobnie uważam, zgadzam się. Mam jeszcze taki jeden fragment, który też myślę, że to w jakiś sposób tłumaczy. To jest pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział.
A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. I dalej tam tłumaczy, jak to zrozumieć, te słowa, że to tą skałą był Jezus i oni z tego już wtedy korzystali. Natomiast co chcę przez to powiedzieć? Oni tam nie byli wszyscy. To był akt jednorazowy, kiedy przechodzili przez morze, kiedy byli w obłoku, zanurzeni. To nie był cały Izrael. Natomiast tutaj mówi o wszystkich tych, którzy potem z tego korzystali, z tego przejścia. Myślę, że to też w jakiś sposób może nam tłumaczyć, że jest ten jednorazowy akt, który miał miejsce, natomiast on dotyczy wszystkich, którzy z tym się utożsamiają i pod to wchodzą. Dziękuję.
Dziękuję, bracio. Myślę, żeśmy sobie wytłumaczyli, jeszcze raz powiem, jak samo słowo od początku tłumaczymy, że chrzest to jest zanurzenie. I to jest kluczem do zrozumienia chrztu Duchem Świętym. Że chrzest Duchem Świętym po prostu zanurzenie w Duchu Świętym. I tak jak brat Janek podwiedział, jesteśmy grzeszni i w 100% zanurzeni w tym nie możemy być. Dlatego indywidualnie Pan Bóg nikogo nie zanurza w Duchu Świętym. Nie chrzci go Duchem Świętym. Tylko zrobił to w stosunku do głowy i do całego Kościoła. Piąty tom, 215 strona pisze: właściwa interpretacja chrztu Ducha Świętego to zrozumienie go jako wylanie, zlanie, pomazanie, które jest jednak tak zupełne, że zostało nazwane zanurzeniem, czyli chrztem. To samo pomazanie, czyli chrzest, jest udziałem Kościoła przez cały wiek, okrywając, napełniając, uświęcając, błogosławiąc, pomazując od tamtej chwili aż dotąd każdego, kto wchodzi w skład pomazanego ciała. Kto się ochrzci w Chrystusa, co mówiliśmy na początku, w ciało Chrystusa, wchodzi w skład tego pomazańca i wchodzi automatycznie pod chrzest Duchem Świętym, który spływa, jak brat Franek chyba powiedział, w psalmie 133, na całe ciało, na cały Kościół. Po co jest chrzest Ducha Świętego? Po co jest potrzebny chrzest Ducha Świętego? Co nam to daje, to zrozumienie chrztu Ducha Świętego? Ktoś braterstwa chciałby? Badrysiek, widzę, że ma ochotę. Ale co nam to daje? Daje nam to zrozumienie, że jest taka rzecz możliwa, że Pan Bóg akceptuje tą rzecz, tak? Tak myślę, że brata myśli odczytać, że Pan Bóg przez to, że ochrzcił w dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, to automatycznie pokazał, że przyjął ofiarę naszego Pana i w ten sposób wybiera oblubienicę przyszłą, że ją akceptuje, że jego duch, jego wola będzie się w tym Kościele wypełniała. Jest to dowodem zgody Pana Boga na wybór Kościoła. Cały Kościół więc, jak żeśmy powiedzieli, został zanurzony w Dniu Zielonych Świąt. Dlatego możemy się modlić o chrzest Duchem Świętym? Bracie Paweł z Białogardu.
To znaczy, my mamy się modlić, żeby... O Ducha Świętego.
O Ducha.
Żeby być napełnionym Duchem Świętym. Żeby do nas stosowało się to, co... Bo brat zadał wcześniejsze pytanie, po co nam ten Duch jest? Po co nam ten chrzest?
Chrzest, no.
I tu myślę, że Pan Jezus w Ewangelii Jana na to odpowiada. Bo On nam dał tego Ducha, ten chrzest, żebyśmy mogli mieć Pocieszyciela. Ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. I tutaj później mówi po co. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego, przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. I potem mówi o pokoju. Także no, bez tego ducha, tak jak tu bracia mówili, bez tego chrztu Duchem Świętym nie byłoby Kościoła. Natomiast no, my przyjmujemy to, że taka była wola Boża, żeby został wylany Duch Święty na Kościół. Podchodzimy pod to pomazanie, pod ten chrzest, no a modlimy się o to, żeby być napełnieni tym duchem, żeby ten duch nas dotyczył, żeby nas wypełniał. O to się możemy modlić. Zresztą chyba nawet tak nasze modlitwy brzmią. Dziękuję.
Czy jeszcze ktoś z braterstwa chciałby powiedzieć? Brat Staszek, czy należy się modlić o chrzest Duchem Świętym?
No, czy należy się modlić? No modlimy się o zesłanie ducha na nabożeństwach.
Ale o chrzest Duchem Świętym, o zanurzenie zupełne w Duchu Świętym.
Ja przeczytam werset.
Proszę.
Pierwszy list Jana 2,27. Ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie.
Brat Piotr jeszcze prosił. Grzygut.
Odpowiadając na pytanie, czy należy się modlić o chrzest Duchem Świętym, no to trzeba by znaleźć najpierw przykład biblijny, tak, że ktoś się modlił o chrzest Duchem Świętym. Dokładnie takie wyrażenie. No, takiego wyrażenia nie znamy, żeby ktoś się modlił o chrzest Duchem Świętym. Natomiast prawdą jest to, co mówił tutaj brat Paweł, że modlimy się, ale to modlimy się o indywidualnie, o większą miarę Ducha Świętego, o kierownictwo Boże i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze zastanawiając się nad tym, czym jest chrzest Ducha Świętego, można spojrzeć na to troszkę jeszcze z innej strony, jakby uzupełniając to, co było już powiedziane, że jeżeli chrzest to jest zanurzenie, a tak się to tłumaczy, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest Duch Święty. A Duch Święty to jest moc, usposobienie Boże, Jego kierownictwo. A więc chrzest Duchem Świętym to jest zanurzenie w kierownictwo Boże, w usposobienie Boże, w charakter Boży. I to taki charakter, takie kierownictwo w 100% jest w stosunku do Kościoła, a my tylko w zależności od tego, na ile jesteśmy w społeczności z Panem Bogiem i z Panem Jezusem i z braćmi, na tyle korzystamy z tego kierownictwa i na tyle indywidualnie korzystamy z działalności Ducha Świętego. Natomiast tak jak już tu było mówione, to są troszkę dwa różne zagadnienia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę.
To jeden tylko przykład chciałbym braciom pokazać. Pan Jezus jak został ochrzczony Duchem Świętym, to dostał Ducha Świętego nie pod miarą, bo on był zupełnie. Bo nie było tam ograniczenia, bo on zupełnie się zanurzył w Duchu Świętym. A my to, co robimy bardzo często w naszych modlitwach, przed zabraniami, w czasie zebrań, no różnych sytuacjach, że prosimy Pana Boga o napełnienie Duchem Świętym.
Ale nie chrztem.
Proszę?
Ale nie chrztem.
Ale nie. Byłoby absurdem prosić o napełnienie wtedy, jak byłoby już pełno. Bo Pan Jezus miał nie pod miarą, było kubek mój jest opływający, z niego się wylewa tego ducha, a my prosimy, żebyśmy byli nalani, w nas był nalany ten Duch Święty, czyli samo to pokazuje, że my nie możemy być ochrzczeni, bo jakbyśmy byli zupełnie zanurzeni, to nasz kubek też byłby pełny, a nas nie jest, indywidualnie nie jest pełny. Pełny jest tylko Kościoła, tych 144 tysięcy.
Dziękuję bardzo. Kończąc ten temat, zrozumieliśmy, że o chrzest Duchem Świętym jako jednostka niedoskonała, będąca w stanie grzechu, nie powinniśmy Pana Boga prosić, bo jest to rzecz, która dał całemu Kościołowi. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza 11:13, że ponieważ wtedy wy będąc złymi umiecie dobre dary dawać dzieciom waszym, jakoż daleko więcej Ojciec wasz niebieski da co? Ducha Świętego, a nie chrzest. Ducha Świętego tym, którego oni proszą. I indywidualnie daje Ducha Świętego, spładzającego nas jako do rozwoju nowego stworzenia. Ale natomiast jednostki Pan Bóg nie może zupełnie zanurzyć. Czyli o chrzest Duchem Świętym nie powinniśmy się modlić. A gdyby tak Pan Jezus, weźmy taką hipotetyczną przykład, a gdyby tak Pan Bóg, przepraszam, nie Pan Jezus, zanurzył kogoś z nas indywidualnie w Duchu Świętym, co by to, jakby to wyglądało? Ochrzcił Duchem Świętym jednostkę. No powiedzieliśmy, że nie powinniśmy prosić, żeby indywidualnie, tylko zbiorowo Kościół jest ochrzczony. Wiemy dlaczego. Co by to znaczyło, jeżeli by Pan Bóg ochrzcił kogoś indywidualnie? Po to, żebyśmy zrozumieli problem. No. Może by był. Ale co by to znaczyło, jeżeli by Pan Bóg ochrzcił Duchem Świętym kogoś z nas indywidualnie? Proszę?
Skutki takiego przypadku mamy opisane, co się by działo. Mówimy językami, cuda by mogli czynić różne. No, takie są
to były dary.
No, ale to jest skutek właśnie tego chrztu.
Na początku Kościoła.
Takie to są fakty.
Ale prawda? Rozumiemy, to że dary fakty. Ustały.
Ja też tak rozumiem, że to ustało, ale taki byłby efekt.
Dobrze, no to załóżmy, że nawet by ten przypadek miał miejsce. Ale poza tym, co by to wyglądało? Brat Kawała.
Ta jednostka musiałaby być człowiekiem doskonałym.
Pierwsze, musiałaby być doskonałym.
Po drugie, musiałaby złożyć swoje życie na okup za Adama.
No już niekoniecznie może.
To co w takim razie z okupem zrobimy?
Powiem, brat, teraz tu swoje myśli. Może ci się z nimi zgodzić. Proszę, brat. To jest hipotetyczne założenie, ale pomoże nam zrozumieć, co to znaczy, gdyby Pan Bóg indywidualnie kogoś ochrzcił Duchem Świętym.
To jest hipotetyczne, także pewnie brat Heniu zaraz nam powie, jakie są tego implikacje dalej, ale powiem Wam, braterstwo, że ja tak nieszczególnie lubię takie rzeczy, bo brat Sławek ma rację, to znaczy to się zdarzyło, bo apostoł Piotr powiedział wyraźnie, przeczytaliśmy to, zobaczyłem, co się stało i powiedział, to jest chrzest z Ducha Świętego. Apostoł Święty Piotr to powiedział. Więc skoro on to zobaczył i to się stało na fizycznych ludziach, to nie możemy teraz mówić, że to by znaczyło, że ktoś jest doskonały, bo przecież tam był Korneliusz. Czy Korneliusz był doskonały? To się wydarzyło, apostoł Piotr to skomentował. Nie bądźmy bardziej mądrzejsi niż Biblia, naprawdę. Nie róbmy takich zabaw, bo moim zdaniem trzeba też gdzieś postawić hamulec. My tak do końca też nie wiemy, szczerze mówiąc, jak to działa, bo tak jak mówimy, my tu w społeczności wierzymy, że te rzeczy ustały. Ale świadectwo biblijne jest takie, że apostoł święty Piotr rozpoznał, że to był chrzest z Duchem Świętym i to się wydarzyło na fizycznych ludziach. I wiemy, że to był Korneliusz. Tyle możemy powiedzieć, więc jeżeli jest pytanie, jak by to wyglądało, no tak jak u Korneliusza. Dziękuję.
Proszę braterstwa, jeżeli by kogoś z nas Pan Bóg ochrzcił Duchem Świętym, czyli zupełnie zanurzył w woli swojej, w woli Bożej, to byłoby to przeznaczenie. Po pierwsze. A Pan Bóg przeznaczył tylko wybór Kościoła. To, co brat Janek przedtem mówił, ale nie powiedział, kto w tym Kościele się ma znaleźć. Dlatego chrzest jest dla całego Kościoła Ducha Świętego, a nie dla jednostki. A po drugie, jeżeli by tak indywidualnie mnie Pan Bóg ochrzcił w 100%, czyli zanurzył zupełnie w czynieniu woli Bożej, to czy ja bym sprostał temu? Jako grzeszny człowiek, tyle tu było w pierwszej części mówione na ten temat? Na pewno nie. Dlatego chrzest jest pokazany, że to jest coś dla... To jest chrzest z Duchem Świętym, jest zgoda na wybranie klasy. Dlatego Kościół został jako cały ochrzczony Duchem Świętym. Brat Sławek.
Wydaje mi się, że dostrzega przyjemny problem, dlaczego nie możemy sobie z tym poradzić.
Bo tak naprawdę to Pan Bóg bezpośrednio ochrzcił Duchem Świętym swojego Syna. Natomiast Kościół, apostołowie i Kościół i Żydzi w dniu Pięćdziesiątnicy oraz Korneliusz zostali ochrzczeni Duchem Świętym, który był wzięty jakby z Pana Jezusa. Pan Jezus powiedział, że ode mnie zabierze i da wam. I to jest ten Duch. to jest ten Duch Chrystusowy tak naprawdę. To jest Boży Duch, ale jakby z taką adnotacją, że to jest od Chrystusa. I tutaj wtedy nie ma problemu, bo nie ma sytuacji takiej, w której by Pan Bóg bezpośrednio kogoś innego ochrzcił Duchem Świętym niż Pana Jezusa. I myślę, że to nam, znaczy mnie to oczywiście sprawę wyjaśnia i chciałem się tym podzielić, tą myślą. Dziękuję.
Znaczy, że pomazanie Duchem Świętym spływa z Pana Jezusa na Kościół, na wszystkie członki. Czyli utożsamiamy to w pewnym sensie z pomazaniem Duchem Świętym. Chrzest Ducha Świętego, a pomazanie Duchem Świętym w pewnym sensie utożsamiamy, że to jest to samo. Ale jest różnica. Bo i w nazewnictwie jest różnica, i w skutkach jest różnica. Brat Honkisz.
Ja tylko chciałem sprostowanie, bo brat mówił, że pisze przy Korneliuszu o chrzcie, ale tam apostoł Paweł nie mówi o chrzcie. Absolutnie nie mówi, bo mówi, że... Ja to przeczytam dokładnie, jak tam mówił. Wtedy odpowiedział Piotr: i zaliś ktoś może zabronić wody, żeby ci by nie byli pokrzczeni? I tu jest koniec. Którzy pokrzczeni, którzy wzięli Ducha Świętego jako i my. Czyli nie mówi, że byli okrzczeni, tylko wzięli Ducha jako i my. Czyli ja tu nie rozumiem, że apostoł myślał, że byli okrzczeni Duchem, tylko otrzymali Ducha Świętego. Tak. I to jest, myślę, różnica.
Tak, to jest różnica.
W rozdziale 11, proszę zobaczyć, w rozdziale 11, werset 15 i 16.
Jaka jest różnica? Pomazanie Duchem Świętym? To, co mówimy, że było na głowie i spłynęło na cały Kościół, a chrzest Duchem Świętym. Jest jakaś różnica? Czy to jest dokładnie to samo? Brat Paweł się mocno na mnie patrzy. Proszę? Bracia po zakończeniu podyskutują chyba. Czy ktoś chciałby z braterstwa zauważyć różnicę? Często mówimy tak, że Kościół jest pomazany Duchem Świętym. Prawda. Kościół jest spłodzony z Ducha Świętego. Pomazanie jest całości Kościoła. Spłodzenie jest indywidualne. Jeżeli utracimy pomazanie, to tracimy co? Pierwsza nagroda. Pierwsza nagroda to jest co?
Urząd kapłański.
Królów i kapłanów. Z pomazania to wynika. Natomiast jeżeli utracimy spłodzenie z Ducha Świętego, to nie ma nic. A jeżeli nie utracimy ducha spłodzenia, ale utracimy tylko pomazanie, to zostaje jeszcze, jak mówimy, z łaski Bożej druga nagroda. Więc pomazanie wygląda jako upoważnienie na królów i kapłanów. A chrzest z Duchem Świętym? Utożsamialiśmy jedno z drugim, ale jaka jest różnica? Czas nam ucieka. Brata Janka poproszę, niech szybko wytłumaczy.
To znaczy, różnica jest właściwie kolosalna, a z jednej strony nie ma różnicy. Tak. Bo to zależy, jak się spojrzy. Według mnie, gdybyśmy to chcieli dokładnie rozważyć, to byśmy musieli wziąć początek z trzeciej Księgi Mojżeszowej z 8 rozdziału. Tam jest tak zwane pomazanie kapłana, najwyższego kapłana. I tam to polegało na tym, że był, my mówimy pomazanie, tam psalm 133 to jest pomazanie, ale tak naprawdę tam nie ma pomazania, tylko tam jest wylany olejek na głowę. Wylany. I dokładnie tak samo jest w trzeciej Księdze Mojżeszowej. Jest wylany na głowę i ściekający na szaty. A tam jest rozgraniczone później w ten sposób, że z tego olejku zostali również, ze krwią tam już te szczegóły, ale pomazywani również podkapłani. Czyli tego olejku tam ewidentnie pokazuje, że my jesteśmy przyjęci tylko w onym umiłowanym. Dlatego, że głowa była święta, głowa została przyjęta, a głowa musi mieć ciało, bo musi mieć oblubienicę, dlatego my jesteśmy w nim przyjęci i dlatego otrzymujemy to spłodzenie, zostajemy pomazani na urząd królów i kapłanów, bo głowa została przyjęta tam, w III Księdze Mojżeszowej to jest pokazane. No, ale chrzest to jest jeszcze z innej strony. To jest typowo już słownictwo Nowego Testamentu, gdzie to jest zanurzenie. To, co powinniśmy się trzymać tego słowa zanurzenie, że Bóg miał wolę. Bóg miał wolę wybrać Kościół, lud imieniowi swemu. Bóg miał wolę wybrać nowe stworzenie. Przewidział je przed stworzeniem człowieka. Przewidział nowe stworzenie i w tej woli zostają osoby pomazywane Duchem Świętym, żeby mogli z tej woli Bożej skorzystać. I dlatego chrzest jest przyjęciem całości Kościoła jako oblubienicy Chrystusowej już później, a poszczególny wchodzimy pod ten chrzest poprzez pomazanie, korzystając z pomazania. To jest coś takiego, ja bym to tak obrazowo pokazał, to nie jest doskonały przykład bynajmniej, ale jakbyśmy sobie wyobrazili brata Franka, zupełnie na niego olej wylany. To tak jakbyśmy widzieli Pana Jezusa. I tak jak ta niewiasta zapragnęła się dotknąć, jak się dotknę jednym palcem, to jestem troszeczkę pomazany. A jak się czym bardziej złączę z głową, tym jestem więcej pomazywany. Czyli ilość, do ile ja się wtopię w Chrystusa, jest ilością mojego pomazania. Ale nigdy chrztu takiego, że ja poszczególny jestem chrzest. Dlatego bracia mają różny wpływ Ducha Świętego na swój umysł, różny wpływ Ducha Świętego na serce, ale wszystko zależne jest tylko i wyłącznie od tego, na ile się przybliży do Chrystusa. Bo Chrystus jest zupełnie pomazany, zupełnie zanurzony i my się możemy wtedy wchodzić indywidualnie poprzez te dotknięcie się. Wydaje mi się, że te dotknięcie bardzo pięknie przedstawia tą myśl. Można całą dłonią, można palcem, a można objąć Chrystusa i dlatego to jest kolosalna różnica, a z drugiej strony może ktoś nie widzieć różnicy.
Żeby zrobić tak różnicę, to powiedzieliśmy, że chrzest rzeczywisty nasz Pana Jezusa i nas, to polegał na czym? Na zanurzeniu w woli Bożej, tak? Tak żeśmy powiedzieli. A na czym polega chrzest z Ducha Świętego? To samo, tylko na zupełnym zanurzeniu w woli Bożej. Jedno słowo, zupełnym. A jako grzeszni, zupełnie zanurzeni w woli Bożej być nie możemy. Żeby to ująć w jednym zdaniu i zakończyć, co to jest chrzest Duchem Świętym, to może w ten sposób, że jest to zbiorowe zanurzenie, to cośmy powiedzieli, że jest to zbiorowe zanurzenie w woli Ojca, która jest taką, by wybrać całą klasę Kościoła, kompletną oblubienicę Chrystusową, niezależnie od tego, kto się do niej zakwalifikuje. To był chrzest Duchem Świętym. A jednostki mogą tylko wchodzić pod ten chrzest, mogą korzystać z tej mocy i tak dalej. Następny punkt, żeby tak chociaż pobieżnie przejść te punkty, które mamy. Kto może być ochrzczony Duchem Świętym? Czyli wynika z tego, cośmy powiedzieli, że kto? Osoba doskonała. Głowa i Kościół musi być doskonały. Jakie całość? Więc cały został ochrzczony, ale nie jednostki. I następny punkt, mamy trzy przypadki. Pan Jezus jako doskonały człowiek, Kościół z Żydów i Kościół z pogan. Te przykłady, o które tu braterstwo cytowali te wersety. Kto może być ochrzczony Duchem Świętym? Kto może być ochrzczony Duchem Świętym? Do apostoła Piotra było powiedziane, że ty masz co? Klucze. Ile? Trzy?
Dwa.
A skąd wiemy, że dwa?
Bo dwa razy użył.
No tak nam to spasowało, że dwa razy użył, prawda? Pierwszy raz w dniu Pięćdziesiątnicy, a drugi raz u Korneliusza, który mi otworzył drzwi. Do czego, braciom? Do Królestwa Bożego, do czego? Brat Darek ma ochotę coś powiedzieć. Do Królestwa Niebieskiego, czyli do fazy duchowej. Apostoł Piotr te możliwości otworzył. I to, że się stało u Korneliusza drugi raz, to co dało? Nie mogło być tylko raz w dzień Pięćdziesiątnicy? No to Pięćdziesiątnicy było do Żydów, a u Korneliusza było dla pogan, tak? I co nam to daje? Po co dwa razy używał? Nie mogło być raz tylko? Który brat Honkisz? Nie wiem, czy to Żydom było pokazane, czy to nie bardziej nam, poganem, zostało pokazane.
Żebyśmy byli pewni, że tę łaskę otrzymaliśmy.
Właśnie, że dzisiaj mamy tą pewność, że Bóg akceptuje również wybór Kościoła z pogan. Bo gdyby było tylko do Żydów w dniu Pięćdziesiątnicy, to dziś byśmy się zastanawiali, a my z pogan to co? A tak mamy dowód na to, że Bóg akceptuje wybór Kościoła z i z Żydów, i z pogan, przez co ochrzcił ich Duchem Świętym.
Chyba jest nawet taki werset z listu do Efezów, gdzie apostoł Paweł mówi, że to była tajemnica zakryta
od wieków, tak.
Że Kościół ma być wybrany z pogan. Chyba trzeci rozdział, czy czwarty. Zaraz poszukamy. Tak?
To proszę, Sławek.
Trzeci, dziewiąty, trzeci rozdział, dziewiąty werset. Ja bym na światło wywiódł tajemny plan ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie w Panu naszym. Nie wiem, czy o ten werset?
Szósty,
tak? Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię.
To była tajemnica.
To była tajemnicą dla świata. Pan Jezus był ochrzczony Duchem Świętym. Te trzy przypadki szybciutko jeszcze. Co to znaczy? Dlaczego? Powtórzmy. Kto może? Żeby się nam utrwaliło, że był człowiekiem doskonałym, dlatego co mógł zrobić z chrztem Ducha Świętego? Mógł doskonale go wykorzystać i mógł doskonale, będąc zanurzony w woli Bożej, ją wykonać. I ducha tego, co było powiedziane, otrzymał nie pod miarą. Dlatego jako doskonały mógł go wykorzystać doskonale, zgodnie z wolą Ojca. My, grzeszni, tego zrobić jako jednostki nie możemy. Ale drugi podpunkt mamy B, Kościół z Żydów. Jest odnośnik do Pięćdziesiątnicy. Cały Kościół, dlaczego Pan Bóg mógł ochrzcić Duchem Świętym? Swoimi słowami damy radę powiedzieć. Dlaczego cały Kościół Pan Bóg ochrzcił Duchem Świętym?
Bo Kościół jest święty.
Bo Kościół jest święty i jako całość musi, nie to, że chce, ale musi, chcąc być z Kościołem, w 100% wykonać wolę Pana Boga. Zanurzyć się w tej woli. Brat Paweł proszony.
Znaczy myślę, że wylanie Ducha Świętego, może ja to przeczytam, braterstwo, bo tyle rozmawiamy na ten temat do 14 wersetu. Na to powstał Piotr wraz z 11. Podniósł swój głos i przemówił do nich: mężowie judcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam to będzie wiadome, dajcie też posłuch słowom moim. Albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mniemacie, gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia. Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało. I dalszy ciąg nam jest znany. Myślę, że zapowiedź proroka Joela wypełniła się wtedy, w tym dniu Zielonych Świąt w ten sposób, że na ciało Chrystusa został wylany Duch Święty. Nastąpił chrzest Duchem Świętym. I w tej wypowiedzi proroka Joela już myślę, że możemy dopatrywać się chrztu, zapowiedzi tego, że będzie Kościół wybierany i z Żydów, i z pogan. Oczywiście wiemy, że to pełne wypełnienie tego proroctwa należy do przyszłości, kiedy na wszelkie ciało będzie wylany Duch Święty. Ale nie bez powodu apostoł Piotr zacytował to proroctwo w tym miejscu, bo i ono nam pokazuje, że chrzest miał dotyczyć większej grupy ludzi, a nie jednostek. To Stary Testament tłumaczy, że to jest jeszcze jakby argument dodatkowy do pytania brata Rafała. I pokazuje nam, że wszelkie ciało, bo pod to pojęcie mieści się i mieszczą się i poganie, ta tajemnica, o której mówiliśmy, i Żydzi. No i przede wszystkim to miało spowodować, ten chrzest został po to wylany, żeby Kościół, żeby ludzie, którzy będą stanowili ten Kościół, mogli być święci. Oczywiście, że on awansem był już święty w oczach Pana Boga, ale ludzie, o tym, o czym wcześniej mówiliśmy, wchodzący pod to powołanie, oni dopiero mieli stać się święci dzięki temu, że Pan Bóg wylał tego ducha, że nastąpił ten chrzest. Dziękuję.
Dziękuję, bratu. Ciekawe jest jeszcze, gdyby dalej doczytać, co brat zacytował apostoła, kiedy mówił, że to jest to, o czym prorok Joel mówił i mówi, wyleje ducha na wszelkie ciało, a potem na sługi i na służebnice. Odwrotna kolejność. Zauważyliście, braterstwo? Dlaczego odwrotna? Żeby tajemnica ta została zakryta, żeby nie była rozpoznana. Apostoł to zrozumiał i przedstawił, mówił, oni nie są pijani. To jest to, co prorok Joel mówił o wylaniu ducha. I mówi, prawicą tedy Bożą będąc wywyższony, a obietnicę Ducha Świętego wziąwszy od Ojca, wylał to, co wy teraz widzicie i słyszycie w stosunku do Kościoła z Żydów, w stosunku do Kościoła z pogan. Mamy drugi przypadek. Jak żeśmy powiedzieli, potwierdza nam to, że i z pogan Pan Bóg zaakceptował wybór Kościoła. I apostoł Paweł w liście do Koryntian w 12 rozdziale, a 13 wersecie napisał takie słowa. Albowiem przez jednego ducha, bo Boży Duch jest jeden, tylko ma różne działanie, różną moc. Przez jednego ducha my wszyscy w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni. Bądź Żydowie, bądź Grekowie, bądź niewolnicy, bądź wolni, a wszyscy napojeni jesteśmy w jednego ducha. I jak apostoł Paweł na innym miejscu mówi, mamy zadatek tego ducha w tej chwili, po to, żeby prowadzić w naszych ciałach rozwój nowego stworzenia. Czego serdecznie braterstwu życzę, abyśmy mogli w naszym życiu uskutecznić to spłodzenie, uczestniczyć w pomazaniu, żeby ono nam było pomocne w naszym rozwoju. Dziękuję za tę chwilę. Przepraszam, jeżeli bardzo pobieżnie temat żeśmy przebyli, bo trochę nas czas ogranicza.